Przepiękna uczta, przepiękna pogoda i coś zadziwiającego w tym, w tej chwili, którą tutaj słyszeliśmy przed chwilą, gdzie smutek miesza się z radością, gdzie jedno i drugie tworzy tą piękny mur. Mam nadzieję, tak jak brat Piotr tutaj mówił, który chroni nas przed Asyryjczykiem. Smutne pozdrowienia od brata Waldka i te radosne słowa psalmu 8, które się stanę przed chwilą tutaj na zakończenie zacytowała, że to wszystko jest dla nas. Przywożę wam pozdrowienia od zgromadzenia we Frankenthal, osobiste od brata Samuela Stallera, od jego żony, siostry Anik, od mojej siostry z mężem, Violetty Kalety i Szegidewicz i Bogdana Szegidewicz, od ich córki i oczywiście od mojej żony, moich synów. Drodzy braterstwo, na ogół o faryzeuszach nauczonych w piśmie, doktorach zakonu nie mamy nic dobrego do powiedzenia. Pan Jezus też ich bardzo życzliwymi uczuciami nie darzył, miał, jak wiemy, ku temu słuszne powody. Paradoksem tej sytuacji wydaje się być może to w takiej sytuacji, że największe przykazanie, największą naukę Nowego Testamentu, naukę o największym przykazaniu, jaką Pan Jezus zostawił swoim naśladowcom, zawdzięczamy właśnie nauczonemu w piśmie, właśnie uczonemu doktorowi zakonu. Czytamy o tym w Ewangelii Marka, 12 rozdział od 28 do 34 wersetu. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 28 do 34. A przystąpiwszy jeden z nauczonych w piśmie, słysząc, że z sobą gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go: które jest największe przykazanie? A Jezus mu odpowiedział: najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Przetoż będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. Toć jest pierwsze przykazanie. A wtóre temu podobne jest: będziesz miłował bliźniego Twego jako samego siebie. Większego przykazania innegoż nad te nie ma. Wtedy mu rzekł on nauczony w piśmie: nauczycielu, zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz inszego oprócz Niego, i miłować Go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli, ze wszystkiej duszy, ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako samego siebie więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary. A widząc Jezus, że on mądrze odpowiedział, rzekł mu: niedaleko jest od Królestwa Bożego. I nie śmiał go nikt dalej pytać. Jedna z wielu historii Nowego Testamentu i jedna z najpiękniejszych, największych nauk, którą zawdzięczamy nauczonemu w piśmie, który był niedaleko od Królestwa Bożego. Fragment ten zawiera wiele nauk. My skupimy naszą uwagę na jednej tylko. Największe przykazanie. A i nawet nie omówimy całej tej nauki. Pominiemy, mam nadzieję, że dobry Bóg nam to wybaczy. Pominiemy może najważniejszy aspekt tego przykazania, samą osobę Boga, który jest jeden. Kto jest Bóg? Kim On jest? A skupimy się na tym, jak Go mamy miłować. W naszym rozważaniu będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób miłować Boga, gdyż to przykazanie zawiera opis sposobu, jak należy miłować Pana Boga. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że Pan Jezus, odpowiadając na takie pytanie pochodzące od takiego człowieka, posłużył się autorytetem. Mógł oczywiście Pan Jezus powiedzieć: ja mówię, że takie jest największe przykazanie. Ale wiedział, że nauczony w piśmie może niewielkim szacunkiem darzył nowych nauczycieli, a za to bardzo wielkim szacunkiem obdarzał stare, dawne, dobre autorytety. My też tak robimy. Bardzo często, chcąc powiedzieć swoją myśl, a bojąc się, czy ona zostanie dobrze przyjęta, na wszelki wypadek podpieramy się, szukamy takich podpórek, powołujemy się na sławy jakieś, czy na autorytety uznane między braćmi, po to, aby nasze słowa nabrały większej mocy. Pan Jezus nie potrzebował takiej podpórki, ale wiedział, że Jego słowa będą silniejsze, będą bardziej dobitne i mocniej dotrą do umysłu tego człowieka, co okazało się słuszne, gdy powoła się na słowa zakonu, na nauczanie Mojżesza. I sięgnął po najpiękniejszy może fragment Tory, prawa mojżeszowego, po tekst, który zapisany jest w piątej księdze mojżeszowej, w szóstym rozdziale od 4 do 9 wersetu. Możemy też być dość pewni, może nie całkowicie, ale dość pewni, że Pan Jezus, odpowiadając na to pytanie, posłużył się językiem hebrajskim. Było rzeczą zupełnie naturalną i normalną w tamtych czasach, że na tematy teologiczne, gdy mówiono o prawie, gdy mówiono o zakonie, rozmawiano po hebrajsku. Jedno jest pewne, że Pan Jezus nie powiedział tych słów po grecku, tak jak do nas one dotarły. No, my przeczytaliśmy je po polsku, ale przetłumaczone z języka greckiego. Tak dotarły do nas te słowa. Pan Jezus powiedział je, jeśli nie po hebrajsku, to po aramejsku, który jest bardzo zbliżonym językiem do hebrajskiego. A więc to, co przeczytaliśmy, jest właściwie tłumaczeniem. Ale jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo wiemy, skąd ten werset pochodzi. Mamy oryginał. I dlatego, wiedząc, że Pan Jezus chciał skierować umysł tego nauczonego w Piśmie, ale i także nasze umysły, do określonego miejsca w Starym Testamencie, do miejsca, które prawdopodobnie przytoczył dosłownie po hebrajsku. Sięgniemy do tego miejsca. Przeczytamy nie tylko początek, ale przeczytamy dalszy ciąg nauczania Mojżesza. Jest ciekawe, że miejsce, na które powołał się Pan Jezus, nie jest jakby wypowiedzią Mojżesza w imieniu Boga, gdzie bardzo często w ten sposób jako pośrednik się wypowiadał, ale jest nauczaniem Mojżesza. On jako pośrednik mówi do Izraela: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jeden jest. Mówi o Panu Bogu jako naszym wspólnym Bogu, naszym wspólnym Ojcu. I stąd możemy wnosić, że są to jakby jego słowa, słowa pośrednika. Jest to nauczanie Mojżesza, męża Bożego, który oczywiście mówił pod natchnieniem Ducha Świętego i z upoważnienia Bożego. Przeczytajmy te słowa. Piąta Księga Mojżeszowa, szósty rozdział, od 4 do 9 wersetu. Słuchajże, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim, i będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich, siedząc w domu Twym i będąc w drodze, i kładąc się, i wstawając. I przywiążesz je na znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. Zapewne większość z Was wie, że fragment ten to jest początkowy fragment najsłynniejszej modlitwy żydowskiej Szemma Izrael. Pobożny Żyd wypowiada tę modlitwę przynajmniej raz dziennie. Te słowa wypowiada po hebrajsku. Dalej jeszcze cytuję dwa inne fragmenty. Te słowa stały się też podstawą do tego, aby Żydzi przyjęli pewną formę modlitwy. Wiecie, że sporządzają takie pudełeczka, w których zawierają ten werset i jeszcze kilka innych. Przywiązują ją na lewą rękę, na czoło, między oczy, tak jak tutaj jest napisane, i w ten sposób się modlą. Również z tego wersetu, a szczególnie z tego fragmentu, który mówi o tym, napiszesz też na podwojach je, na podwojach domu Twego, powstał zwyczaj żydowski, że na podwojach domów żydowskich znajdziemy zwój. I każdy Żyd wchodzący, przekraczający progi tego domu dotyka swoją ręką tego zwoju. My nie chcemy czynić tego, poznawać Słowa Bożego w sposób tak dosłowny. Nie chcemy może czynić tego specjalnych zwyczajów, obyczajów i liturgii. Niemniej jednak chcemy głęboko wniknąć w sens nauczania Mojżesza, który mówił z natchnienia Ducha Świętego i z upoważnienia Bożego do duchowego i do cielesnego Izraela. I chcielibyśmy, aby te słowa przemówiły do nas jak najgłębiej. Aby pokazały i pouczyły nas, w jaki sposób mamy miłować Boga. Miłować Go z całego serca, z całej duszy i z całej siły. Zauważcie, że powiedziałem, Ewangelia Marka jest tłumaczeniem słów hebrajskich. Tłumaczenie jest nieco inne. Wiem, że tam gdzieś z boku odbywa się tłumaczenie na język rumuński, a wczoraj tłumaczyłem brata i tam ci, którzy rozumieją po angielsku, to wiedzą, że czasami powiedziałem więcej słów niż brat po angielsku. Mówił, dlatego że miałem kłopot ze znalezieniem odpowiedniego słowa polskiego. Brat użył słowa contracto, Ja nie wiem, być może już jest takie słowo po polsku, ale zdaje mi się, że nie ma takiego zawodu w Polsce jeszcze, może inwestor, to się mówi, nie wiem dokładnie. Musiałem go opisać, musiałem podać kilka słów, które odzwierciedlają znaczenie słowa contractor w języku angielskim. Tak samo było, takie same problemy miał ewangelista święty Marek, bądź tłumacz, który tłumaczył tę Ewangelię na język grecki. Tłumacząc te określenia, trzy, w jaki sposób mamy kochać Pana Boga, z całego serca, z całej duszy i z całej siły, użył czterech określeń. Te trzy powtórzył, ale dodał jeszcze ze wszystkiej myśli swojej. Widocznie któreś z tych określeń zawierało coś więcej niż potrafiło wyrazić słowo greckie i dlatego musiał dodać słowo jeszcze jedno, aby odzwierciedlić pełny sens któregoś z tych określeń. Więc widzimy z tego, że chcąc dokładnie przekonać się, dowiedzieć się o tym, jak należy kochać Pana Boga, w jaki sposób doprowadzić tej miłości do jej wzrostu, do jej rozwoju, do piękna i pełni doskonałości, musimy głęboko wniknąć w te określenia, skoro one odgrywały taką rolę i takie znaczenie, że tłumacz musiał poszerzyć jakby znaczenie tych słów. Nie jest to rzecz prosta, bo są to określenia symboliczne. Co prawda, my dzisiaj też mówimy, że kochamy kogoś z całego serca. To jest dla nas zupełnie naturalne, intuicyjne określenie, ale musimy pamiętać, że intuicja czasami bywa złym doradcą, bo nasza intuicja językowa wiąże się z XX wiekiem, wiąże się z językiem polskim. Powiem wam tylko tyle na początek, tak jeszcze tytułem wstępu, że serce, dla nas serce jest wyrazem uczuć. My żywimy uczucia do kogoś sercem, nie myślimy sercem. Może to jest dobre określenie, dlatego że jak kogoś kochamy, jak kogoś zobaczymy, kogo dawno nie widzieliśmy, albo młodzi ludzie, kiedy zobaczą swoją umiłowaną osobę, z którą mają zawrzeć ślub, to serce bije mocniej. Jest to zupełnie naturalne, być może to skojarzenie dlatego emocji z sercem. Ale dla Żydów serce było pojęciem szerszym, dla Hebrajczyków. Zawierało również nie tylko emocje, było nie tylko ośrodkiem tego życia emocjonalnego, ale również intelektualnego. My wiemy, że człowiek ani uczuć nie ma w sercu, ani myśli nie ma w sercu. Wszystko to rodzi się w naszym umyśle, ale to jest wiedza. Natomiast w naszym języku posługujemy się pięknymi symbolami. Takim pięknym symbolem jest serce, ale trzeba nam pamiętać o tym, że nasze pojęcie serca jest nieco zawężone w stosunku do tego, jak go używali Hebrajczycy. Podobny problem jest z duszą, innym określeniem tutaj. Nasze pojęcie o duszy, choćbyśmy chcieli czy nie chcieli, w języku polskim jest bardzo zasugerowane teologią katolicką i filozofią grecką, bo stąd wywodzi się nasze zrozumienie duszy. Oczywiście my powiemy, my badacze, oczywiście rozumiemy duszę lepiej, my rozumiemy to dobrze, znacznie bliżej oryginału hebrajskiego. I to prawda, na pewno nie ulega to wątpliwości, że odcinamy się od tego pojęcia duszy, ale mimo wszystko gdzieś tam ta sugestia wywodząca się z języka, z kultury, z otoczenia, ona jest i musimy bardzo uważać, żeby przypadkiem ona nie zrzutowała się na nasze zrozumienie tych pojęć. W języku hebrajskim oprócz serca, duszy były jeszcze nerki. Tego symbolu może tutaj nie będziemy omawiać, bo nie występuje, ale warto wiedzieć, że Hebrajczycy myśleli i odczuwali emocje sercem, ale też myśleli albo analizowali swoje życie nerkami. Nerki odgrywały również taką rolę symbolicznego organu. Dzisiaj wiemy, że to wszystko dzieje się w umyśle, ale jakoś tak boimy się powiedzieć, że kocham cię umysłem. Zawsze wolimy powiedzieć, kocham cię sercem. I tak też to napisane jest pięknie w Biblii i dlatego będziemy starać się zastanawiać nad tymi trzema określeniami, a nie tylko tymi trzema, ale może jeszcze i następnymi, o których tutaj była mowa. Tak jak powiedzieliśmy, Hebrajczycy myśleli sercem. Brat tutaj mówił o Asyryjczyku. Ja też wam jeszcze jeden werset o Asyryjczyku przytoczę. Nie po to, żeby poszerzać wykład, ale po to, żeby pokazać właśnie pojęcie serca, bo w tym wersecie jest mowa o Asyryjczyku, w jaki sposób on planował atak na Izraela, o tym, co brat Piotr nam tutaj opowiadał. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie myślało, ponieważ w sercu swym ułożył, aby wytracił, wykorzenił niemało narodów. Zauważcie, Asyryjczyk nie wymyślił tego, nie postanowił w umyśle, w rozumie, w głowie, ale w sercu. Więc to jest jeden z wielu przykładów, oczywiście moglibyśmy przytaczać więcej, żeby pokazać, że to pojęcie serca jest szersze. Ono obejmuje sferę emocjonalną, na pewno też dla Żydów, również kochali sercem, również odczuwali emocje sercem, ale myśleli także sercem. Ich myśli, ich rozum, ich rozważania intelektualne również były osadzone w sercu. głowa była tylko pośrednikiem, jakby głowa była prędzej wyrażeniem zmysłów, dlatego że tutaj były oczy, uszy, te organy, które służą przekazywaniu sygnałów ze świata zewnętrznego do serca. Stąd też właśnie prawdopodobnie tłumacz w Ewangelii Marka dodał to określenie i ze wszystkiej myśli. Już w języku greckim słowo serce miało prawdopodobnie nieco bardziej pokładło ciężar na emocjonalną sferę i dlatego mówiąc po grecku miał potrzebę tłumacz dodać to słowo ze wszystkiej myśli, żeby ktoś nie pomyślał, że uczucie do Pana Boga to jest tylko jakiś emocjonalny poryw, ale dodał ze wszystkiej myśli. A więc ta sfera intelektualna pojawiła się tutaj zaraz na samym początku, żeby nie było wątpliwości. Drugie pojęcie, które tu występuje, to jest pojęcie duszy. Hebrajskie słowo nefesh, które miało bardzo określone znaczenie. Powiem wam, kiedyś próbowałem studiować to zagadnienie i zrezygnowałem. Poddałem się, stwierdziłem, że może bym musiał lepiej nauczyć się po hebrajsku, żeby tak dogłębnie zrozumieć. Ale pominiemy filozofię, bo to są zagadnienia, to co mówię, żeby dokładnie opisać tak jak zagadnienie duszy, jak ono funkcjonuje w Biblii, mam na myśli. To jest zagadnienie dla filozofów. Nam ta mądrość filozoficzna nie jest potrzebna, żeby Boga kochać. To na pewno nie, Słowo Boże nie jest napisane dla filozofów, tylko dla nas, dla prostych ludzi, którzy nie znają języka hebrajskiego. I to określenie, ono musi mieć ten prosty wymiar, który dla nas wszystkich jest zrozumiały. I on jasno wynika z pewnego wersetu z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 17 rozdział, 11 werset. Znacie dobrze te słowa. Trzecia Mojżeszowa, 17, 11 werset. Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi jego jest, a ja dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dusz waszych, bo krew jest, która duszę oczyszcza. Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi jego jest. My często myślimy, dusza to jest ciało plus duch Boży, plus tożsamość. Gdzieś jakoś tak sobie próbujemy wyobrażać tę duszę. Ale tu jest nieco inna myśl, zauważcie, zawarta. Jest powiedziane, że dusza jest we krwi. A więc nie jest krwią, ani też nie jest krwią i ciałem, ale jest we krwi. Gdybyśmy powiedzieli, że dusza to jest całe istnienie człowieka, jego materialny byt plus duch, życie od Boga plus tożsamość, myślę, że byśmy mieli kłopoty z wyjaśnieniem tego wersetu, bo jeśli mam kochać Boga z całej duszy, to nie potrzeba już dodawać tych określeń z całego serca i z całej siły, a więc dusza jest jakby tylko tą częścią naszego istnienia. I ja zadowolę się tym, co braterstwo się na pewno zgodzą, że dusza to życie, tak wynika z tego wersetu, dusza to istnienie. I znowu, ja tłumaczę na pojęcie życie, ale jakbyście zapytali naukowca, co to jest życie? Nikt wam nie poda definicji. Przy obecnym stanie nauki nikt nie potrafi wyjaśnić, czym jest życie. Mówi się o objawach pewnych życia, o funkcjach życiowych, ale zdefiniowanie, czym jest życie, tego nikt nie potrafi powiedzieć. Ale mimo wszystko to pojęcie życie zdaje mi się bliższe nam niż pojęcie dusza, dlatego będę mówił o miłości z całej duszy, jako o miłości z całym życiem, całym istnieniem. I trzecie pojęcie, siła. Po hebrajsku meot. Nie umiecie hebrajskiego, ja też nie umiem hebrajskiego. Zacząłem się uczyć współczesnego języka hebrajskiego, ale też po 2 tygodniach rezygnowałem. Ale nauczyłem się jednego zwrotu. Jak ktoś was pyta, jak się macie, jak się masz, maszlomha, to się odpowiada, tof meot, bardzo dobrze. I tam jest to słowo meot, bardzo. Słowo meot znaczy właściwie bardzo, a więc to trzecie określenie ze wszystkiej siły oznacza bardzo. To słowo znaczy też siła, ale to jest ciekawe, że ono znaczy bardzo, że Boga trzeba kochać bardzo, te wszystkie siły. No to jest właściwie bardzo podobne określenie, ale ono pokazuje, że człowiek ma serce, więc ma ten ośrodek życia intelektualnego i emocjonalnego. Człowiek ma duszę, ma życie, istnienie, ma możliwość jakby realizacji tych swoich zamierzeń, które nosi w sercu. I ma siłę, ma energię, ma możliwość jakby wprowadzenia tego w czyn, zastosowania. Więc te trzy elementy składają się na tutaj przedstawione pojęcie Boga, pojęcie człowieka, który wszystkie te trzy elementy trzeba wykorzystać, użyć do tego, aby kochać Boga. A temu pomaga Słowo Boże. Przeczytamy list, bardzo znany werset z listu do Żydów, do Hebrajczyków, który apostoł Paweł napisał. Znany bardzo werset. Przyznam wam się, że ja dotąd nie zwróciłem uwagi na związek tego wersetu z tymi trzema elementami, o których mówi ta modlitwa czy nauczanie Mojżesza, Szema Izrael. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Boć żywe jest Słowo Boże. Słowo Boże. Skuteczny i przeraźliwszy nad wszelki miecz po obu stronach ostry, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, i rozpoznawające myśli i zdania serdeczne. Nasz stary przekład Biblii Gdańskiej tutaj jak mówi serdeczne, ale to dokładnie jak weźmiecie nowy przekład Biblii Tysiąclecia, tam jest myśli i zdania, opinie serca. Zauważcie, że on oddziela ducha od duszy, a więc mamy tutaj ten element duszy, on oddziela stawy od szpików, a więc element ciała, element siły, stawy i szpik kostny był dla starożytnych symbolem siły, energii, no i oddziela myśli od zdań serca. Zauważmy znowu, że serce nie jest symbolem życia emocjonalnego w tym miejscu, ale jest symbolem życia bardziej intelektualnego, myśli i zdania serca. Miecz Słowa Bożego rozdziela te rzeczy. W tych trzech elementach naszego istnienia odbywa się proces powstawania miłości do Boga. A więc mamy trzy pojęcia, które jakby określają nam istnienie człowieka, które całe powinno zostać przeznaczone, wykorzystane na miłowanie Boga. Miłować Go wszystkim, całymi swoimi emocjami i myślami, kochać Go całym swoim istnieniem i kochać Go całą swoją siłą. Myślę, że tu można by bardzo szeroko teraz rozwinąć to zagadnienie, co to znaczy teraz, jak to określić w życiu naszym, ale może nam po drodze to będzie się jeszcze troszkę wyjaśniać. Na razie poprzestaniemy na takim sformułowaniu, jak ono jest zapisane, poszerzając tylko nieco te pojęcia, które Mojżesz nam tutaj przedstawił, Pan Jezus powtórzył. Teraz dalej. Mojżesz w swoim nauczaniu mówi, a będą te słowa, które ja dziś Tobie rozkazuję w sercu Twoim. Apostoł Paweł mówi, Słowo Boże jest jako miecz, który rozcina nasze serce, jakby na pół jego zdania i myśli. Słowo, które ja mówię, Słowo Boże, miecz, ma być w sercu Twoim. No, nic dziwnego, skoro myślimy sercem, skoro serce jest ośrodkiem życia intelektualnego i emocjonalnego, to Słowo musi być składane w sercu. Oznacza to, że to Słowo należy po pierwsze poznać. No, nie można niczego składać w sercu, nie można niczego mieć pamięci, jeśli się tego nie pozna. Więc po pierwsze, Słowo Boże trzeba poznać. Ale to za mało, bo składanie słowa w sercu oznacza składanie go w rozumie, w intelekcie, ale i składanie go w emocjach, bo dla Żydów było również serce ośrodkiem emocjonalnym. Słowo Boże trzeba pokochać. Co to znaczy kochać Słowo Boże? Ja wam powiem prosty przykład. Jeżeli zobaczycie tu węża, czy ktoś z was dotknie węża? Nawet jakbyśmy się go nie bali, nawet jeżeli by to był zaskroniec, wiemy, nie jadowity, czy z miłą chęcią ktoś dotknie, są ludzie, którzy mają przyjemność w dotykaniu, ale są pewne rzeczy, które wywołują w nas naturalną od razu, my ich nie tkniemy. A są rzeczy, które od razu będą ściągały nasze oko, jeżeli bracia nam tutaj powiesili piękne kwiaty, jeśli powiesili obraz, jakąś ozdobę, jakiś element, on ściąga nasze oko, piękno przyciąga nasze oko. Dobro również koncentruje naszą uwagę. To jest to, że rzeczy brzydkie, rzeczy niedobre wzbudzają nas od razu, przez to nie tykamy się, rzeczy piękne i dobre wzbudzają naszą sympatię i do nich chętnie zmierzamy, idziemy w ich kierunku. Tak powinno być ze Słowem Bożym. Słowo Boże nie powinno być w nas tylko jako wiedza, ale również powinniśmy się tym przejąć. To znaczy, jeśli Pan Bóg czegoś nie lubi, nie podoba mu się to, grzech jest brzydki, powinien wzbudzać w nas od razu. Jeśli coś jest piękne, jeśli coś jest umiłowane przez Pana Boga, powinno w nas wzbudzać sympatię i miłość. Powinniśmy w tą stronę patrzeć i w tą stronę zdążać. Jeśli tak będzie, to będziemy wtedy zabezpieczeni znacznie lepiej niż tylko przy użyciu wiedzy. Wiedza o Słowie Bożym jeszcze nie przekłada się bezpośrednio na życie i na uczynki. Ale jeśli miłujemy Słowo Boże, to nie będziemy czynić tego, co Słowo Boże zakazuje. Będziemy się brzydzić grzechem. Ale nad tym trzeba pracować. To nie jest tak, że przeczytałem w Biblii, że nie wolno pożądać. Jeżeli ktoś ma coś pięknego, to nie wolno tego pożądać. Przeczytałem o tym i od razu nie pożądam. Nie, tak nie jest. Te uczucia trzeba rozwijać. Trzeba o tym myśleć, trzeba się zastanawiać. Trzeba widzieć całą brzydotę pożądliwości. Trzeba tą odrazę w sobie zbudować. Bo przyjdą takie chwile, że nie będziecie mieli czasu pomyśleć. Nie będziecie mieli czasu zastanowić się nad tym, że aha, tak jest napisane, nie pożądaj. Ale już pożądliwość urodziła się w waszym umyśle, powiem w waszym sercu, zrodziła się już pożądliwość. Za późno. Ale jeżeli będziemy się brzydzić tym, jeżeli to uczucie będzie nam obrzydliwe, my się go nigdy nie dotkniemy. Tak jest z każdym grzechem. I odwrotnie.
jeśli będziemy wiedzieć, że owszem, no czynić dobrze jest dobrze, powiedzmy, udzielić komuś pomocy, odwiedzić brata chorego, nie wiem, przynieść na zgromadzenie jakąś piękną myśl, to jest rzecz dobra, no wiemy o tym, ale to trzeba rozwijać, żeby umiłować tą rzecz, żeby powiedzieć, to jest tak piękne, to jest tak wartościowe, taką mi przyjemność sprawia, jeżeli to inni mi robią, że ja mam też ogromną przyjemność, żeby to robić, ja to kocham, to jest celem mojego życia. Słowo Boże trzeba poznać emocjami. Trzeba go najpierw nauczyć się. To jest pierwsza podstawowa sprawa, ale później trzeba go poznać emocjami. Trzeba znienawidzić grzech i pokochać sprawiedliwość. Piąta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział i 18 werset, który właściwie zawiera podobną myśl. Jeden z tych wersetów, które w pudełku się znajdują, Żyda na jego ręce i na czole, poszerza to troszkę nieco. Mówi tak. Przetoż złóżcie te słowa moje do serca waszego i do umysłu waszego. W naszym starym gdańskim przekładzie. Ale to znowu troszkę taka... zaciemnił nam tłumacz obraz. Jak weźmiecie nowe przekłady, powiedzą, że do serca i do duszy. Tam jest rzeczywiście, znowu te dwa pojęcia są użyte, że słowo trzeba złożyć do serca i do duszy, o której mówiliśmy, do nefesh. Co to teraz znaczy? Już powiedzieliśmy, do umysłu złożyć, przepraszam, do serca złożyć, poznać intelektualnie Słowo Boże i... poznać go emocjami, pokochać go i znienawidzić grzech. A teraz mówi więcej Mojżesz. Mówi, że trzeba jeszcze złożyć do istnienia, do, nie powiem do naszego życia, trudno mi tutaj wybrnąć z tego pojęcia nefesh. Do naszej duszy musimy złożyć teraz to słowo, oprócz naszego intelektu i emocji. Jest coś takiego, powiem wam, że człowiek przez długotrwałe badanie Słowa Bożego, przejmowanie się nim, a więc nie tylko poznawanie, ale przejąć się nim trzeba. Trzeba go pokochać. Trzeba naprawdę nim żyć. W człowieku wyrabia się intuicja. Wiecie, co to jest intuicja? Że zanim cokolwiek zrobimy, zanim cokolwiek powiemy, zanim zdążymy pomyśleć, to już jakiś uczynek następuje. Oczywiście świat, otoczenie wyrabia w nas złe odruchy intuicyjne. Jak nam ktoś zrobi krzywdę, to pierwszym naszym odruchem jest zrobić mu też krzywdę. To jest intuicja zła. Ale jeśli będziemy praktykować w życiu, będziemy wiedzieć, za dobrem, za zło trzeba odpłacać dobrem, zło trzeba zwyciężać dobrem. I teraz raz, drugi, trzeci, czwarty to zrobię. Wchodzi mi to w nawyk. Zaczynam reagować intuicyjnie. Ktoś mi coś robi złego, a ja w ogóle nie mam tego odruchu, żeby mu się odpłacić, tylko wręcz przeciwnie. Mój odruch jest taki, aha, fajnie, teraz mogę mu coś zrobić dobrego, mogę mu pokazać, może w innych okolicznościach później, nie mam tego odruchu, on mi wtedy zrobił, to ja mu teraz też nie zrobię dobrze. A więc można to słowo przenieść do sfery takiej, gdzie zanim zdążymy pomyśleć, zanim znajdziemy werset, zanim wywoła się w nas odpowiednie uczucie, ciało samo zareaguje, ręka, noga, umysł, sam zareaguje w sposób odpowiedni. To jest jedna z funkcji sumienia też. My nie wiemy dlaczego, ale sumienie na pewnym momencie mówi, aha, to jest złe, to nas męczy, trudno nam tam, gdzieś robimy coś, ale tak jest nam niewygodnie z tym, coś nam tam przeszkadza. To jest funkcja sumienia, ale to sumienie nie powstaje z niczego. Albo go ukształtuje świat zewnętrzny, albo go ukształtuje nasze otoczenie, albo my go ukształtujemy, albo Bóg przez Słowo Boże ukształtuje. Są trzy różne metody. Która z nich jest najlepsza? Myślę, że byłoby dobrze, gdybyśmy pozwolili Bogu kształtować sumienie, Jego Słowu kształtować nasze sumienie. A to odbywa się właśnie poprzez to przeniesienie słowa do duszy. Ale droga do duszy wiedzie przez serce. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś myśli, że w sposób cudowny przeniesie Słowo Boże do swojej duszy, to na ogół wystawi się na wpływy świata albo własnych porządliwości. Będzie sam kształtował swoje sumienie, albo będzie pozwalał światu kształtować swoje sumienie. Jedyna droga do duszy wiedzie przez serce, moim zdaniem. Przez serce złożone z emocji i z intelektu. Teraz dalej Mojżesz podaje sposób. W jaki sposób należy to robić? W jaki sposób to słowo należy składać w sercu i w duszy? I będziesz je często przypominał synom twoim i rozmawiał o nich siedząc w domu twym i będąc w drodze i kładąc się i wstawając. Tu widzę bardzo dużo dzieci, ja też mam dwoje dzieci. Mój syn jeden ma 6 lat. Często tak jest, że człowiek zapomina o tym przykazaniu. To jest przykazanie Mojżesza. Będziesz je często przypominał synom twoim. Ja bym dodał córkom też. Nie zapominajcie o tym, że córkom też trzeba Słowo Boże przypominać. Akurat jeszcze nie mam córki, więc mogę tak dosłownie traktować te słowa, Słowo Boże. Będziesz je często przypominał synom. rozmawiam z moim synem wieczorem na temat Słowa Bożego. Na początku opowiadałem mu historię o Abrahamie, o tym, o tamtym. No, szybko, po 2-3 latach te historie mi się skończyły. Zacząłem stwierdzać, że trochę mi brakuje tych historii. Teraz już nie opowiadam mu, bo też często stwierdzałem, że gdzieś tam te historie zaczynają żyć swoim własnym życiem. Dzisiaj, kiedy znajduję tą chwilę, żeby usiąść z nim wieczorem i poopowiadać o Słowie Bożym, chętnie już biorę Biblię, czytam i tłumaczymy sobie. Przypominam synowi mojemu. Uczę się przy tym niewiernie. Każdy, kto miał dzieci, kto ma dzieci, kto uczy dzieci swoje własne Biblii o Bogu, na pewno zgodzi się 100% z tym, że naprawdę najwspanialsza nauka Słowa Bożego jest przy tym, jak innych uczymy, a zwłaszcza jak uczymy dzieci. Dlatego, że wtedy musimy tą historię biblijną wyjąć z niej coś. Zrobić ją czasami prostszą. No, ja się natykałem na historie niezmiernie trudne dla dzieci. Historie, które opowiadają o grzechu, które opowiadają o cudzołóstwie. Jakub kiedyś mi bardzo prosił, żebym mu opowiedział historię o Dawidzie i Betrzebie. Opowiedziałem mu, ale to jest pewna trudność. Jak to zrobić? To rozmyślanie nad Słowem Bożym po to, żeby przedstawić go dla oczu dziecka, jest niesłychanie twórcze. Człowiek wyławia najgłębsze wtedy treści w Słowie Bożym. Jeżeli ktoś z was, rodziców, zapomina o tym, żeby dziecku opowiadać o Słowie Bożym, to bardzo was tutaj strofuję. Róbcie to. Ja sam często niestety zapominam, czasami pracuję wieczorem. Tak mi się wydaje, że ach, no to już wtedy jestem zwolniony z obowiązku, a przecież w dzień też można. Niekoniecznie ta historia musi być do snu, można powiedzieć ją w ciągu dnia. To jest piękna okazja do uczenia się samemu Słowa Bożego, wyławiania z niego najgłębszych treści. Ale to nie tylko to. Ktoś powie, no ja nie mam dzieci, albo moje dzieci są już duże, to już koniec, tak? Nie obowiązuje mnie. Nie, dalej mówi tak. Będziesz rozmawiał o nich siedząc w domu, o słowach, siedząc w domu twym i będąc w drodze. To znaczy, jeżeli nie jestem w domu, to jestem w drodze gdzieś, albo do pracy, albo na konwencję, albo gdziekolwiek indziej. Będziesz rozmawiał, inaczej mówiąc, o tych słowach wszędzie. I drugie, będziesz rozmawiał o nich kładąc się i wstawając. No, można powiedzieć, że to znaczy tylko rano i wieczorem. Nie, ja myślę, że to znaczy zawsze. Te słowa określenia Mojżesza oznaczają, będziesz rozmawiał o słowach Bożych, o Słowie Bożym wszędzie i zawsze. Jedziesz w drodze, no nie masz dzieci, ale jedziesz w drodze. Są inni podróżni, można z podróżnymi rozmawiać. Spotykasz się z braćmi, z ludźmi przy stole, można przy stole rozmawiać z tymi, co jedzą. Jeżeli jesteśmy w pracy, mamy kolegów, nie wszyscy są tacy źli, nie zawsze jest to miotanie pereł między świnie, nie bądźmy tacy ostrożni. Zawsze można rozmawiać o Słowie Bożym. Zawsze i wszędzie. Rozmowa jest bardzo ważnym czynnikiem ugruntowania Słowa Bożego w sercu i w duszy. Także ze smutkiem patrzymy na takie sytuacje między nami, mówię braćmi, bo oczywiście w świecie jest inaczej, ale kiedy między braćmi zdarzy się tak, że przy stole ktoś zada pytanie biblijne. Bracia, ja mam pytanie. Zapada, przycichają na chwilę rozmowy, brat podaje pytania, po czym zapada cisza. Najpierw ktoś jeden zaczyna, znowu wznawia swoją przerwaną rozmowę dalej, wznawia się jedzenie, nie pada żadna odpowiedź. Przeżyłem taką sytuację. Bardzo przykre. To znaczy, że nie żyjemy Słowem Bożym. Znaczy, że ono nas nie ożywia natychmiast. Jeżeli pojawi się problem, pojawi się kwestia, no, ja nie znam odpowiedzi, może mądrzejsi się wypowiedzą, tak czekamy jeden na drugiego, nie ma odpowiedzi. Oczywiście tak, mam nadzieję, że tak jest rzadko, ale zdarza się, ja to przeżyłem, widziałem i było mi przykro. Sam też czasami nie wykorzystuję wszystkich okoliczności do tego, żeby rozmawiać o Słowie Bożym. Strofuję samego siebie i przykro mi jest, że tak jest, ale rozmowa jest naprawdę niesłychanie ważna. Ktoś myśli, że przecież ja czytam w domu, biorę tomy, godzinę dziennie, czytam Biblię. Tu nie jest mowa o czytaniu. Znacie piękny werset. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiara nie jest z czytania. Słowo poznawane przez czytanie, poznawane okiem, jest poznawaniem intelektualnym. Jeżeli ktoś nam mówi, a ja jeszcze jak muszę odpowiedzieć, nawet nie myślę, że rozmowa o Słowie Bożym to jest jak wysłuchać, jak ja mówię, albo jak ja słuchałem przed chwilą, jak brat Piotr mówił, czy wczoraj, jak bracia mówili. Nie, to nie jest rozmowa. Rozmowa jest wtedy, jeżeli ja muszę powiedzieć pewne słowa. Jeżeli muszę wypowiedzieć rzecz, bracia, kłamać jest rzeczą niedobrą. Raz tak powiem, 10 razy skłamię potem. Ale jeżeli powiem drugi raz, trzeci, czwarty, jeszcze wymyślę sytuację, przypomnę, będziemy mieć trzecie badanie, to za czwartym razem, jak gdzieś tam to kłamstwo się pojawi, a powiedz, niech ktoś was powie, że nie złamał nigdy w życiu, to zaczyna nas to uwierać, zaczyna nam to przykrość sprawiać, że gdzieś tam małe, może nie do końca prawdę powiedziałem. Aż jak będę często powtarzał, głośno powiem, a ludzie słyszeli, że ja nigdy nie kłamię. A tu nagle przychodzi taka sytuacja, No, rzeczywiście skłamałem. Nie powiedziałem prawdy. Może intuicyjnie, szybko zrobiłem, bo chciałem się obronić przed tym, przed tamtym, nie zapłacić tego czy tamtego. Szybko wytłumaczyłem inaczej. Ale zacznie nas to uwierać. To słowo powiedziane głośno będzie nas sądziło. Słowo przeczytane intymnie, wewnętrznie, zawsze sobie jakoś tam wytłumaczymy. Pamiętajmy, tu jest mowa o głośnej rozmowie, bo wiara jest ze słuchania. I teraz jeszcze ta rozmowa, ona niekoniecznie musi dotyczyć związania szatana, proroctwa, objawienia. Niekoniecznie. Jechaliśmy tutaj wczoraj na konwencję z siostrą z Lublina, rozmawialiśmy po drodze na temat naszych problemów pracy. Ona o swoich problemach, ja o swoich. Ale myślę, że ta siostra może tutaj siedzi gdzieś i słyszy, że zgodzi się ze mną, że było to rozważanie Słowa Bożego. Pomimo, że nasza rozmowa dotyczyła spraw zupełnie codziennych. Dlatego, że zastanawialiśmy się nad tym, jak teraz chrześcijanin w tych problemach życia codziennego ma stanąć. Także nasza rozmowa może dotyczyć tego, jak zarobić pieniądze, jak zarobić na życie. Tylko my często, jak rozmawiamy o tym, jak zarobić, to myślimy, jak zarobić najwięcej, jak zarobić najszybciej. Ale mało zwracamy uwagę na to słowo jak. Jak zarobić, żeby to na przykład nie działo się kosztem naszego życia duchowego? To też jest pytanie biblijne. To są wszystko tematy biblijne, ale myślę, że ważne jest też, żebyśmy poznawali plan Boży, żebyśmy poznawali proroctwa. Tego też nie wolno zaniechać. To wszystko jest wiedza o Słowie Bożym, ale wiedza, którą przeczytamy, będzie tylko wiedzą. Wiedza, którą będziemy omawiać z drugim bratem, to będzie wiedza osadzona, słowo osadzone w sercu i w duszy. Dalej Mojżesz mówi, i przywiążesz je na znak, na rękach twoich będą jako naczelniki między oczyma twymi. To określenie ręka i oczy, czy między oczami czoło, powiemy inaczej, uzupełnia obraz człowieka. Tam mówiliśmy o trzech elementach, o sercu, duszy i sile. Tutaj mamy jeszcze rękę i czoło. Teraz widzimy, że z tych trzech elementów zrobiły nam się pięć. Tamte były w pewien sposób niematerialne. Mówiliśmy, że to jest sfera intelektualna i emocjonalna, że to jest życie, czyli istnienie, że to jest siła. Pewne pojęcia niematerialne. Tutaj mówi o ręce i o czole, a więc o naszych uczynkach, tu już któryś brat wspomniał w wykładzie. Ręka to są uczynki, czoło, tu może byśmy mieli wątpliwości, niektórzy by znowu powiedzieli, że to jest poznanie intelektualne, a ja myślę, że nie. Czoło to jest to, co ludzie widzą na zewnątrz. A więc jakie słowa mówimy, jakie poglądy prezentujemy? Jeśli nie mówimy nic, to nie mamy żadnego czoła, nie mamy żadnego znaku na czole. Jeśli mówimy, to ludzie poznają nasz sposób myślenia o świecie, nasze poznanie tego świata, nasze poznanie prawdy. To jest to, czym wydajemy świadectwo o naszych opiniach. A więc Słowo Boże nie może pozostać tylko w sercu, w duszy i w sile, ale Słowo Boże musi pojawiać się na ręce, musi pojawiać się na czole. A więc muszą iść za tym uczynki, wykonanie tego Słowa Bożego i musi za tym pójść słowo, wyrażenie naszych poglądów na zewnątrz, powiedzenie człowiekowi. Tam inny werset z drugiej Księgi Mojżeszowej, 13:9, mówi jeszcze troszkę inaczej, to samo. I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, aby skąd pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Nas wszystkich Pan Bóg wyprowadził z Egiptu. Każdy z nas opuścił świat pożądliwości i grzechu, bo chciał pójść za Panem Bogiem. Ale to nie może pozostać tylko w sercu. To musi być na ręce, to musi być na czole. Dopiero wtedy ludzie widząc nas, będą mówili, aha, to jest ten, którego Pan Bóg wyprowadził z Egiptu. Będą może czasami drwili, szydzili, ale jeśli, to będą drwili z Pana Boga. A jeśli będą mówili, ten człowiek rzeczywiście jest interesujący, to jest nietypowa postawa. Może godny nawet podziwu ten człowiek jest. To nie będą oddawali czci Bogu, czci człowiekowi, nie będą nam oddawali czci, to będą Bogu. Bo te słowa będą na naszej ręce i na naszym czole, a nie to, że ja jestem dobry, bo to nie ja jestem dobry. Nawet jeżeli mi się udało coś zrobić dobrego, to Bóg przeze mnie zrobił, bo Bóg jest, który sprawia w nas i chcenie, i działanie. To już mamy pięć. To jest człowiek. Wiecie, że pięć to jest liczba człowieka. Człowiek ma pięć zakończeń, ma głowę, dwie ręce, dwie nogi, tworzy gwiazdę pięcioramienną i to nie jest symbol bolszewicki, jak niektórzy mówią, tylko to jest starożytny symbol człowieka, siły człowieka. Człowiek to jest liczba pięć. Jesteśmy na piątej konwencji tutaj, to od razu pomyślcie, jaka to jest piękna symbolika pewnej całości, całokształtu. Brat powiedział, że to jest jubileuszowa konwencja. Drugi powiedział, brat tutaj przewodniczący, brat Heniu, że taka w pewnym sensie okrągła ta liczba. My byśmy woleli 10, ale 5 jest właśnie bardzo okrągłą liczbą. To jest liczba, piękna liczba człowieka. Ale wiemy, że doskonałością jest 7. I mamy to 7 tutaj, w tym nauczaniu Mojżesza, jest napisane: napiszesz je też na podwojach domu twego i na bramach twoich. A więc człowiek składa się z serca, duszy, siły, ręki i czoła, z wewnętrznego swojego świata trzyelementowego i dwuelementowego wyrażenia się na zewnątrz, kim ja jestem, ale człowiek nie jest sam. Człowiek jest istotą społeczną, tworzy rodzinę, tworzy społeczność. I teraz Słowo Boże musi być na podwojach naszego domu. Tworzymy domy, wszyscy mamy rodzinę, nawet jeżeli ktoś nie ma męża czy żony, to ma rodzinę. Na podwojach tego domu, gdzie mieszkamy, ma być Słowo Boże. Nie, że werset sobie powiesimy nad drzwiami, czy jakiś swój, czy coś, cokolwiek innego, ale w naszym domu ma być Słowo Boże. Ja myślę, że to nie wymaga komentarza. Mogę wam powiedzieć tylko moje głębokie przekonanie, że dom, w którym mieszka Słowo Boże, na którego drzwiach jest wypisane Słowo Boże, ten dom nigdy na trwałe nie zazna niepokoju i niedostatku. Zdarzy się, i oba w historii wiemy, że zdarzy się tak, że ten niedostatek pojawi się na chwilę, ale Pan Bóg wynagrodzi. Nawet w tym życiu, 100 razy, a jeszcze w życiu przyszłym, z całą odpowiedzialnością powtarzam, w domu, na którego podwojach napisane są Słowa Boże, na trwałe nie zagości niepokój i niedostatek. Jeśli tak się dzieje, to dlatego, że w naszych domach Słowo Boże nie jest stałym gościem, nie jest wypisane na podwojach naszych drzwi. I wtedy pojawiają się problemy. Trzeba szybko działać. No i ostatni element, siódmy, tej kształtu życia człowieka, to jest wypiszesz go na bramach. Ludzie, rodziny tworzą społeczności międzyrodzinne, tworzą osady. Wsi, dawniej wsi pracowały razem, ludzie żyli razem i pracowali. W osiedlach izraelskich były bramy, to znaczy było miejsce, gdzie sprawowano sądy. Wykonywano sądy w Izraelu, była rada starszych, która podejmowała decyzje w sprawach społeczności. Dzisiaj powiedzieliśmy, był to samorząd. Samorząd i sąd w jednej osobie. Na bramach tego sądu miało być wypisane Słowo Boże. My nie tworzymy społeczności takich właśnie badackich. Może na szczęście, a może nie, nie wiem. Ale nie ma takich osad badackich, które by składały się z samych badaczy. Żyjemy w świecie, żyjemy wśród ludzi światowych, poddani jesteśmy działalności samorządów i sądów, na których bramach nie jest wypisane Słowo Boże. Czy możemy zrealizować to przykazanie? Jest bardzo trudno. Myślę, że to przykazanie jednak odnosiło się w pierwszej mierze do Izraela, który tworzył taką społeczność i będzie się odnosiło do społeczności ludzi w tysiącleciu. Ale ja myślę, że jednak coś z tego możemy zostawić, że nie jest tak całkiem, że możemy powiedzieć, ja tu jestem chrześcijaninem, ja sobie tworzę mój własny obraz życia duchowego i religijnego, a co jest na zewnątrz, to jest świat, to mnie w ogóle nie interesuje i nie dotyczy. Badacze są słynni z tego, że mówią, rząd jest dobry. Cieszymy się z istnienia rządu, ale ja bym w rządzie nigdy nie był. Mówią, policja dobrze, że nas pilnuje, ale ja policjantem bym nigdy nie był. Wojsko, no słusznie, musi być wojsko, no przecież przyszedłby Karadzic, czyli tam inny awanturnik polityczny, podbiłby nasze domy. No cieszymy się, że jest wojsko i chroni nas, ale w wojsku byśmy sami nie służyli. Jesteśmy za karą śmierci, Pan Bóg kazał zabijać, ale jakbym was zapytał, czy byście wykonali ten wyrok? Nie. Jest pewna doktryna izolacji w nas, że izolujemy zagadnienia świata zewnętrznego do tego stopnia, że mówimy tak, to nas nie dotyczy, to nie jest nasza sprawa, to jest sprawa tego świata. Nie jest tak. To nie jest sprawa tego świata. Oczywiście ja też popieram tą doktrynę izolacji, taką doktrynę nam Pan Jezus pozostawił w gruncie rzeczy, ale jednak w miarę naszych możliwości ja myślę, że możemy wpływać na opinię ludzi. Nie namawiam was, żebyście do partii zapisali, żeby tam na bramach naszych społecznych wypisywać Słowo Boże. Przynieślibyście tylko ujmę Słowu Bożemu, na pewno. Ale jak rozmawiamy z ludźmi, ja myślę, że powinniśmy mieć stosunek. Powinniśmy wiedzieć, jakie są błędy. Brat Russell w czwartym tomie potrafił bardzo dokładnie zanalizować wszystkie towarzyszące im w tamtym czasie ideologie. Potrafił je ocenić, pokazać ludziom ich słabości. Czy my potrafimy ocenić nasze ideologie? A musimy to uczynić. Ja myślę, że to jest taki mały przyczynek, nie całkiem, ale wypisujemy wtedy Słowo Boże na bramach naszych społeczności, że gdzieś tam ten okruch prawdy możemy zostawić, a jeśli zostawimy okruch, to on stanie się wielkim kamieniem kiedyś w tysiącleciu, kiedy ci ludzie przyjdą do pełnej znajomości Słowa Bożego i Boga. Tak więc to tworzy całość miłości do Boga i ktoś tu w tym miejscu. Jeszcze przeczytam wam piękny jeden werset, który jakby zbiera wszystkie te elementy. Zauważycie te elementy języka symbolicznego. Psalm 16, od 7 do 10 wersetu. Będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż w nocy ćwiczą mnie nerki moje. O nerkach nie mówiliśmy, to jest sumienie. W nocy ćwiczą mnie nerki moje. Stawiałem Pana zawsze przed oczyma mymi. A iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Przeto uweseliło się serce moje, a rozradowała się chwała, czyli siła moja, a do tego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w grobie. Patrzcie, jak te wszystkie elementy zaczynają współgrać w Słowie Bożym. Oby one do nas przemawiały, oby nas cieszyły i dawały nam tą radość i przyjemność. No i na koniec jeszcze taką wątpliwość ze świadectwem podzieloną, bo zdaje się, że mój czas się już kończy. Kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, wypisałem sobie na jednej kartce wszystkie wersety, które chciałem poruszyć w tym rozważaniu. Miałem je w pracy, czytałem w pracy, podeszła do mnie koleżanka, ta bardzo dobrego, wrażliwego serca, ale z wyznania nominalna katoliczka, bym powiedział, która mówi, no co tam czytasz? Przeczytała tytuł, aha, największe przykazanie. Co to za największe przykazanie? Przeczytałem mi ten werset, który był podstawą naszego rozważania, że kochać Boga z całej siły, z całej duszy, z całego serca, to jest największe przykazanie. Ona mówi, no tak, dobrze, są tacy ludzie, co kochają Boga, ale ich uczynki, co oni robią w domu z żoną, to o to ich się nikt nie pyta. Że można tak kochać Pana Boga, ale to tylko jest dewocja i to jest tylko przewrotność. Pierwsze skojarzenie tego człowieka, ja myślę słuszne, że może być tak, że mówimy, kochamy Pana Boga, ale tak naprawdę to go wcale nie kochamy. Znany też bardzo werset, pierwszy list Jana, 4 rozdział, 20 werset. Jeśli by kto rzekł, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować. To jest oczywiste. Ale teraz pojawia się pewien problem, który u tej dziewczyny również występuje. Troszkę z nią kiedyś też rozmawiałem na temat Biblii, Słowa Bożego, że ludziom czasami i nawet nam wydaje się, jeżeli ktoś dobrze czyni, dobrze postępuje, okazuje swoim uczonkami, pomaga, udziela się społeczności, to my mówimy, ten człowiek musi miłować Pana Boga. Czy naprawdę tak jest? Że jeżeli ktoś dobrze postępuje, jeżeli ktoś okazuje dobre uczynki, czy naprawdę on musi miłować Pana Boga? Ona tak zasugerowała w tej rozmowie. Ja jestem innego zdania. Jest taka możliwość, są bardzo porządni ludzie, którzy są nawet ateistami, znam takich, którzy są Hindusami. On nie miłuje Boga. Są bardzo dobrzy chrześcijanie, którzy cały majątek rozdali dla ubogich, którzy wydali ciało swoje na spalenie, a nie miłują ani Boga, ani bliźniego. Na pewno wielu was się w tej chwili obrusza, to jest niemożliwe. Apostoł Paweł opisał takiego człowieka, który cały majątek rozdał ubogim, który wydał ciało na spalenie, a nie miłuje ani bliźniego, ani Boga. To jest możliwe. I dlatego najważniejszym przykazaniem, my byśmy często chcieli powiedzieć, że pierwsze i najważniejsze przykazanie, będziesz miłował bliźniego z całego serca, z całej duszy i z całej siły swojej, a Pana Boga twego jako samego siebie. I taki tworzymy obraz Pana Boga, tacy jak my jesteśmy, to tacy, takim chcemy, żeby był Pan Bóg. Nie taka jest kolejność. Kolejność jest inna. Będziesz miłował Pana Boga twego najpierw. Najpierw w tych swoich trzech wewnętrznych elementach. Najpierw sam się musisz skupić i żadna społeczność ci do tego nie pomoże. Jeżeli myślisz, że przyjechałeś tu na konwencję i przez to twoja miłość się zwiększy, przez sam fakt tej obecności tutaj, to się mylisz. Przyjechałeś na darmo. Jeśli nie robisz tego na co dzień, w życiu, jedna konwencja ci do tego nie pomoże. Jeśli rodzice myślą, że poślą dzieci na kurs i kurs im zbuduje miłość do Boga, bardzo się mylą i bardzo się w życiu zawiodą. Żaden kurs nie... Może być impulsem, może być pobudzeniem, ale na trwałe miłość do Boga można zbudować tylko poczynając od wewnątrz, od pracy nad swoim umysłem, od pracy nad swoimi emocjami, nad twoimi odruchami emocjonalnymi, nad tym, jak reagujemy na ludzi. Następnie od pracy na tym, żeby nasze uczynki naśladowały to słowo i żeby na naszym czole, w naszych słowach, w naszych postępowaniu pokazywała się wola Boża. Jeżeli od tego nie zaczniemy, nie stworzymy dobrej rodziny, nie stworzymy dobrej społeczności. Taka jest kolejność. Będziesz miłował Boga, a z tego rozwinie się przepiękna miłość do człowieka, bo jeśli kocham moją żonę, to jak mogę nienawidzić matkę jej, którą ona kocha? I ja kocham żonę, a żona kocha matkę. Nie mogę, nie może w moim sercu być nienawiści. Jeżeli nienawidzę matki mojej żony, to znaczy nie kocham mojej żony. Jeżeli kocham Boga, to nie będę nienawidził człowieka, którego Bóg umiłował. Bóg ukochał wszystkich ludzi. Jeśli ja nienawidzę brata, to znaczy, że nienawidzę Boga. To jest oczywiste, ale nie jest tak, że jeżeli będę kochał brata, to automatycznie pokocham Boga. Ale jest odwrotnie. Nauczycielu, zaprawdę dobrześ powiedział, iż jeden jest Bóg i nie masz oprócz Niego inszego. I miłować Go ze wszystkiego serca, ze wszystkiej myśli, ze wszystkiej duszy, ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jako siebie samego więcej jest nad wszystkie całopalenia i ofiary. A widząc Jezus, że On mądrze odpowiedział, rzekł Mu, niedalekość jest od Królestwa Bożego. Nauczony w piśmie, któremu zawdzięczamy tą przepiękną naukę, był niedaleko od królestwa, ale nam to nie wystarcza. My chcemy być w środku królestwa. My chcemy być w jego centrum. A Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, ale to jest sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Amen.